tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa w audycji Tam coś jest. Dzisiejszym moim gościem jest Iza Engel z Rzeczpospolitej w Tasie. Witam.
Dzień dobry.
Spróbujmy zacząć naszą audycję od tego, o co chodzi z tą Rzeczpospolitą Ptasią. Co to takiego jest i czemu ma służyć?
No, to jest zawsze trudne pytanie, bo to takie wieloznaczne się już stało, ale to tak zacznę od początku, bo przedstawiłeś mnie jako, że jestem z Rzeczpospolitej Ptasiej, w porządku, ale też jestem prezesem Towarzystwa Przyjaciół Słońska, Unitis Viribus, które właśnie tę Rzeczpospolitą Ptasią wymyśliło. Aha. Czyli to już ponad 20 lat temu, czy właściwie, no 20 lat temu można powiedzieć, taki pomysł się pojawił w zasadzie równolegle do utworzenia Parku Narodowego Ujście Warty. No to w tym samym czasie się pojawiło. To był taki pomysł na jakby promocję tej miejscowości, pomysł dla turystów, aby powołać takie ptasie państwo z obywatelami, ptakami i z obywatelami, ludźmi, którzy są tymi ptakami zainteresowani żywo. Dlatego ktoś, kto tu przyjeżdża, może wyrobić sobie paszport Rzeczpospolitej Ptasiej i w tym paszporcie zbierać pieczątki potwierdzające pobyt. W tej chwili, no wiadomo, jesteśmy w Unii, te paszporty straciły jakby takie znaczenie, bo do wielu krajów możemy się przemieszczać bez paszportu. Ale to pomysł jest jeszcze z czasów, kiedy w Unii nie byliśmy, więc tak, taki tradycyjny jest ten paszport, jest to książeczka i jest miejsce na pieczątki. Pieczątki oczywiście z wizerunkami ptaków, które patronowały poszczególnym latom.
Aha. Ciekaw jestem, ilu obywateli poza ptakami rzecz jasna liczy Rzeczpospolita Ptasia. Ile tych paszportów wydaliście?
Tak, wydaliśmy już z paszportów, specjalnie sprawdziłam przed audycją, 3590.
Aha, no czyli już spora rzesza. Ale jakby to powiedzieć, liczba nie powala, zatem szanowni Państwo, jeżeli chcielibyście zostać obywatelami Rzeczpospolitej Ptasiej, to zapraszamy dokąd dokładnie, gdzie to można taki paszport nabyć i pieczątki, jak to się odbywa, jaka procedura jest?
Procedura nie jest skomplikowana. Od paru lat można zgłosić wniosek online ze strony Towarzystwa Przyjaciół Słońska i wtedy paszport jest wysyłany, ale oczywiście bez pieczątki. A jeśli ktoś przyjedzie do Słońska, to na przykład w biurze paszportowym przy stacji pomp 2 można taki paszport wyrobić na miejscu i dostać też pieczątkę. W tym roku Uszatka Błotna patronuje. Uszatka Błotna, tak, taka sowa. I pieczątka z Uszatką Błotną może znaleźć się w paszporcie. W ubiegłym roku to był rok Dzięcioła Zielonego, wcześniej jeszcze był rok Wodnika, Bączka, Podróżniczka, Żurawia, Dudka, no było 20 już tych ptaków, także a nie zabraknie nam patronów na przyszłość. Już na przyszły rok jest wybrany Bąk, także będzie w przyszłym roku rok Bąka. Tak. Bo obywatele, właśnie ci posiadacze paszportu, którzy przyjeżdżają do Słońska, biorą udział w zlotach. Taki zlot mieliśmy 31 lipca wyjątkowo, no to był z wiosny przełożony. Wybrali właśnie Bąka na przyszły rok.
Ja chciałem się tylko jeszcze dopytać, bo do tej stacji pomp wrócimy. To jest chyba na szlaku Drozda, o ile mnie pamięć nie myli, czy Derkacza?
Derkacza.
No tak, na szlaku Derkacza. Ten szlak Derkacza zaczyna się w Słońsku i idzie takim wałem. Po drodze, szanowni Państwo, traficie na stację pomp. To jest jedna z takich bardziej popularnych tras idąca z południa na północ w parku. Do parku właściwie już możemy powolutku przejść, bo ja takie pytanie zadałem sobie a propos piosenki, którą kiedyś śpiewała Lucja Prus, ci odlatują, ci zostają. Co teraz dzieje się, jeśli idzie o ptaki w Rzeczpospolitej Ptasiej? Kto przylatuje, kto odlatuje, a kto pozostaje?
To jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to tylko uzupełnię, bo ten szlaki ptasie, bo powiedziałam o Rzeczpospolitej Ptasiej tylko, że to są paszporty, ale nie tylko, bo właśnie w tej Rzeczpospolitej Ptasiej są wyznaczone ptasie szlaki. I wspomniałeś już o tym szlaku Derkacza. To jest to Towarzystwo Przyjaciół Słońska wyznaczyło i oznakowało w terenie szlaki piesze. Część z nich nadaje się również do jazdy rowerem poza Parkiem Narodowym. Na taką okoliczność, kiedy duża powierzchnia parku jest pod wodą, tu w okolicach Słońska, bo to jest teren zalewowy, no to żeby turyści mieli gdzie wędrować. No i wracając do pytania, na pewno odlatują niektórzy patroni naszych szlaków, właśnie Derkacz. Tak, Derkacz, bardzo trudno go zobaczyć i w ogóle jest takim tajemnym.
Tak, bo to mały ptaszek jest.
To jest mały ptaszek.
Raczej go słychać, jak widać.
Tak, i zimuje w Afryce, także no, raczej go już nie zobaczymy. Zresztą w tym roku w ogóle go nie słyszałam nawet tu w okolicy. Ale co na pewno się dzieje z ptakami? Coraz więcej jest żurawi. To jest taki miły czas, sierpień, aż do połowy września, gdzie praktycznie z każdym dniem liczba tych ptaków się zwiększa. Możemy je obserwować, jak wylatują z terenu parku na żerowiska, na okoliczne pola, na ścierniska. I regularnie właśnie nad tymi szlakami, nad szlakiem Derkacza nad Wałem przelatuje stado. Przelatują takie klucze malownicze, dziesiątek albo setek żurawi.
Czyli na chwilę przerwę. Warto jest się wybrać, jeśli ktoś chce polować na te ptaki, które organizują się w takie podróżnicze stada, bo właściwie takie mam przekonanie, że te zwierzęta niekoniecznie żyją w stadach, bo każdy z nich potrzebuje swojego obszaru, z którego czerpie pokarm. Natomiast na jesień zbijają się w te wielkie stada, żeby potem razem podróżować, korzystając z takich żurawich tajemnic aeronautyki, bo to jest też pewna cecha tych stad, że one, te zwierzęta, te ptaki potrafią się ustawić tak, żeby im było łatwiej lecieć.
Tak, rzeczywiście. Te ptaki, które latają w kluczach, czyli gęsi, żurawie, kormorany, rzeczywiście korzystają z praw fizyki. A które jeszcze się gromadzą ostatnio. Widziałam wczoraj takie skupiska bocianów białych, no bo bociany białe właśnie w połowie sierpnia, tak, to już jest czas, kiedy one się gromadzą, ponieważ one, żeby odlecieć, muszą no, skorzystać z ładnej pogody i jeżeli się jakiś zagapi z różnych powodów właśnie, albo jeszcze jest niedorosły, albo właśnie jest zła pogoda, w tej chwili jest bardzo, bardzo ładna pogoda tu w naszych stronach i one korzystają, bociany białe, do swoich wędrówek z takich wstępujących prądów, które je unoszą, czyli lecą takim lotem szybowcowym. Nie, żurawie lecą bardziej aktywnie, one machają skrzydłami i czy te prądy są, czy nie, no to one lecą, a bociany zdecydowanie są słabszymi. Tak, słabszymi lotnikami i wolą szybować. Także to też widać.
Ale one chyba, z tego co domyślam się, to bociany raczej w stadach takich latają, ale nie w kluczach.
Tak, tak, bociany to może nie szybują, bo one szybują, czyli one korzystają, no jakby jest inna zasada tego lotu, czyli te, które aktywnie lecą, no to ustawiają się właśnie w klucze, żeby wykorzystać ten wpływ między ptakami, które się w tych kluczach znajdują, znaczy te prądy takie, które się tam wytwarzają, to jest no, dosyć skomplikowane zjawisko i ja się nie podejmuję tego tłumaczenia. Ale jeśli Państwo będą kiedyś w takim ośrodku nowym muzealnym, który powstał już w Słońsku, ale jeszcze nie jest otwarty, to tam to wszystko jest wyjaśnione.
Z tego, co pamiętam, to w Rzeczpospolitej Ptasie, jeśli idzie o ptaki, jeśli się ma lornetkę lub aparat z dobrym obiektywem, to tam się wiecznie coś dzieje, prawda?
Tak, to bardzo często spotykam się z takim pytaniem, a kiedy tu najlepiej przyjechać? No i ja nieodmiennie odpowiadam zawsze w taki sam sposób. Zawsze wtedy, kiedy ktoś ma czas, w ogóle nie patrzy na to, jaka jest pora roku, ponieważ no zawsze coś się dzieje i cały rok tutaj mamy co oglądać. Mówiłam o bocianach białych, ale też są tutaj bociany czarne. I aha, ostatnio taką dosyć interesującą obserwację mogli mieć Państwo, którzy wędrowali betonką, czyli tym ptasim szlakiem w głąb Parku Narodowego z Przyborowa, ponieważ można było w zależności od dnia obserwować tam od 30 do 80 bocianów czarnych. I to jest dużo rzadsze niż jakieś koncentracje sejmiki bocianów białych na łąkach. Mhm. Także te bociany czarne, one lecą później, we wrześniu i mają teraz dobre warunki do żerowania. Gdzieś tam wypatrzyły sobie jakieś wysychające oczko najlepiej, albo jakiś kanał i one głównie jedzą ryby. W związku z tym najadały się przed wylotem. Ale co zimą? Zimą zostają gęsi. Zostają gęsi, gęgawy, te, które się tu lęgną. Oczywiście to niekoniecznie muszą być dokładnie te lęgowe, chociaż też są, bo były obrożowane przez pracowników parku, czyli można też jakby te informacje potwierdzić, obserwując ptaki z obrożami, ale też takie, które przylatują tutaj ze Skandynawii. Ponieważ są żerowiska, są ścierniska po kukurydzy, i te ptaki mają gdzie żerować, to nie muszą lecieć już, tak jak w latach 80. na przykład do Hiszpanii. Mhm. One zimowały kiedyś w parku Doniana na zachód od Gibraltaru i to był duży wysiłek. To parę tysięcy kilometrów, dużo zagrożeń podczas lotu. Lot to taki najbardziej wymagający energetycznie czas i tych gęgaw sporo ginęło podczas wędrówek. W tej chwili ten dystans wędrówki jest dużo krótszy, lecą do Holandii, więc jest różnica, a dużo też zimuje w Słońsku. I też na tych rozlewiskach w ujściu Warty, czyli Rzeczpospolitej Ptasiej, zimują gęsi arktyczne, gęsi tundrowe, gęsi białoczelne. I łabędzie, jeszcze jeden gatunek łabędzi, łabędzie krzykliwe. Także zimą jest naprawdę...
Też atrakcyjnie.
Jest atrakcyjnie, bo Odra rzadko zamarza, Warta też rzadko zamarza. No są takie koło pompowni, są miejsca, gdzie najczęściej woda nie jest zamarznięta, a też zimy mamy łagodne ostatnio, więc nawet jeżeli jest
właśnie
ten mróz, śnieg, to jest krótko.
Przywołałaś przy okazji tych gęsi gęgawych takie przysłowie, że głupia gęś, jak to się o niektórych mówi. Okazuje się, że gęsi też mają swoją inteligencję i potrafią się uczyć i niejako to przysłowie można zweryfikować negatywnie w parku. A co się dzieje w muzeum, jeśli możesz podpowiedzieć naszym słuchaczom, czy warto tam się udać, bo słyszałem, że jakieś tam nowości są. Jakaś jest nowy porządek, nowa sala.
Tak, w ogóle jest nowy obiekt, bardzo ładny, nowoczesny obiekt, ośrodek muzealno-edukacyjny Parku Narodowego Ujście Warty. I ten obiekt mieści się w Słońsku, przy wyjeździe ze Słońska w stronę Kostrzyna, przy drodze 22, nowoczesny, bardzo ładny obiekt, niestety jeszcze nie udostępniony do zwiedzenia. Także jest jeszcze zamknięty, ale myślę, że w tym roku będzie otwarty i wtedy, jeżeli będzie otwarty, to na pewno będzie o tym słychać w całym województwie i warto się tu wybrać. Szczególnie zimą, myślę, jeżeli będzie tylko ten otwarty obiekt, bo można tam spędzić parę godzin. Są bardzo takie nowoczesne w formie takie multimedialne różne stanowiska dotyczące to wszystko jest oczywiście mokradeł, przyrody tutaj ujścia Warty, także ptaków, ryb, jest akwarium na przykład, jest taka symulacja lotu balonem, to robi też wrażenie, bo akurat ja miałam okazję już być w tym muzeum.
Aha, rozumiem.
Stąd wiem, jak to wygląda.
Czyli zapowiadamy szereg atrakcji.
Tak.
Zapewne jak się otworzy, będziemy o tym Państwo w radiu informować, a jak nie, to proszę szukać odpowiedzi w internecie. Wróćmy na chwileczkę do stacji pomp, ponieważ tamten cały obszar bagien warciańskich, bo one kiedyś miały taką nazwę, był kiedyś bardzo silnie ucywilizowany przez Fryderyka II, jak o nim Niemcy mówią, der Große, I powstał tam taki twór, który nazywał się Nowa Ameryka, Neue Amerik. Co z tego pozostało?
Co z tego pozostało? No, jeśli chodzi o nazwy geograficzne, to tylko na niektórych mapach, w tym na mapie Parku Narodowego Ujście Warty, są właśnie
nazwy,
tak, nazwy miejscowości, które już nie istnieją najczęściej. Bo na przykład,
Jamajka, Pittsburgh, z tego co pamiętam.
Tak, to akurat część miejscowości Malta ma zmienione nazwy. Malta to jedyna nazwa, która została, ale może one, akurat i Jamajka i Malta, może takie mało amerykańskie są, ale te, które rzeczywiście, na przykład Nowy Jork, Yorktown, Saratoga, Pensylwania, Hampshire, te nazwy no, zostały pozmieniane i no, niestety nie ma takich nawet szyldów. Póki co, może kiedyś taki szlak powstanie. Ale rzeczywiście kolonizacja przebiegała w tym samym czasie, kiedy no, werbownicy też szukali osadników do Stanów Zjednoczonych. Do Ameryki, tak. I to się akurat zbiegło
w czasie. I król pruski zorganizował i Amerykę znacznie bliżej, żeby im łatwiej było pojechać. Tak, a i tak chętnych nie było, ponieważ sprowadzono mniej więcej 10 tysięcy osadników, a przynajmniej 8 z Wielkopolski. Z tego, co gdzieś czytałem. Także
tak, to było. To nie o to chodzi, że nie było chętnych. Król miał taki zamysł, żeby osadnicy pochodzili spoza Prus, czyli byli z Mecklenburgii, z Saksonii, z Wirtembergii, ale także właśnie z terenów Polski, bo to byli jakby Niemcy, którzy kiedyś osiedli, ponieważ mieli problemy, no najczęściej to było związane z wyznaniem, jak była reformacja, no tak. To oni znaleźli bezpieczne miejsce w Polsce, a potem jak była kontrreformacja, no to w Polsce już nie było miło. I oni się wtedy przenosili z powrotem tu na te nowe.
Nie było miło, ponieważ agenci pruscy organizowali religijne tumulty w Polsce, tak, po to, żeby zmotywować. Ale wróćmy do innego tumultu, bo każdy, kto tam pojedzie obserwować ptaki, powinien również i zastanowić się nad taką mianowicie rzeczą, że natura sobie bez człowieka daje znakomicie radę i że ta stacja pomp, która jest pozostałością po tej cywilizacji bardzo rolnej, jak cywilizacja ta rolna opuściła ten obszar tych bagien, to natura znakomicie daje sobie radę, wraca do swoich tradycyjnych funkcji i na tych bagnach można się zorientować, że my raczej przeceniamy siłę człowieka w zmaganiach z naturą, bo natura okazuje się w bardzo wielu wypadkach zwycięską. Chociaż przy tej okazji zmagań człowieka z naturą warto wspomnieć o zamiarach drogowców, którzy chcą wyciąć piękną aleję jesionową, która idzie między Kostrzynem a między Rzeczem. Coś więcej możesz o tym powiedzieć?
Tak, powiem. Wracam jeszcze tylko do tego tutaj zaprzestania gospodarki. To nie do końca jest tak, ponieważ na tych terenach w dalszym ciągu jest jakby ekstensywne rolnictwo prowadzone, czyli na tych zmeliorowanych, osuszonych przez Fryderyka. On miał zamiar osiedlić ludzi i ludzie mieli tu hodować bydło, produkować jakieś produkty mleczne, a także siano. No bo najpierw jako pasza dla bydła, ale też były nadwyżki siana do sprzedaży. W tej chwili nadal mamy produkcję tutaj bydła. I,
no tak, krów jest bardzo dużo, Rzeczpospolitej.
Krów jest dużo, bo one też utrzymują te łąki, one są tutaj wypasane na terenie Parku Narodowego, na terenie Parku Krajobrazowego, czyli ta dalej jest to użytkowanie, ale ja się zgadzam z tym oczywiście, że gdyby tego nie było, no to natura sobie poradzi, tylko tu na tym terenie akurat byłyby lasy łęgowe, to takie siedlisko by się tutaj odtworzyło, jakie było kiedyś, przed tą melioracją, czyli rosłyby tu wierzby, topole, olsze, jesiony i teren by po prostu zarósł. Ponieważ Park Narodowy został utworzony w celu ochrony tych otwartych siedlisk, to jakby w interesie no, nas wszystkich jest utrzymanie tego. I dlatego ta ekstensywna hodowla tutaj i taki wypas pod kontrolą jest ciągle i dzięki temu możemy mieć czajki, rycyki, krwawodzioby, ptaki, które właśnie tych otwartych siedlisk potrzebują.
Tak. I kolaborują z bydłem, bo to też jest pewnego rodzaju symbioza. Wróćmy do tej...
Tak, a teraz ta droga. Tak. Rzeczywiście, jest taki pomysł, już się on pojawił w zasadzie w grudniu ubiegłego roku, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ze względów poprawy bezpieczeństwa, taki był wniosek, na wniosek jakby policji, żeby poprawić bezpieczeństwo, został złożony wniosek o wycinkę 580 drzew przy drodze z Kostrzyna do skrzyżowania na Czarnów. I nasze stowarzyszenie i też Klub Przyrodników i Fundacja Dziupla włączyliśmy się do postępowania, no bo jesteśmy przekonani, to pokazują badania, że wycięcie drzew absolutnie nie zwiększy bezpieczeństwa. To ludzie jeżdżą szybciej, kiedy nie ma drzew przy drodze. Rozpędzają się jeszcze bardziej, więc to nie będzie bezpieczniej. Ale w zasadzie taki drugi powód tej wycinki to jest planowany remont tej drogi. Planowany remont drogi krajowej jako główna, bo to ona ma taką kategorię, droga główna przyspieszona i żeby miała szerokość 7 metrów i jeszcze pobocze, to po pół metra to, żeby wszystko wyciąć.
Czyli taki pomysł jest, żeby puścić drogę przelotową z ciężarówkami i tirami poprzez Park Narodowy. Taki pomysł, moim zdaniem, lekko z Księżyca, prawdę powiedziawszy. Izo, dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. Moim gościem była Pani Iza Engel z Rzeczpospolitej Ptasiej. Dziękuję Szanownym Państwu za uwagę i Tobie, Izo, też bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia i zapraszam na następną audycję Tam coś jest.
Tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem.